Dzień dobry Państwu, dzień dobry Karolino.
Dzień dobry Kasiu, dzień dobry Państwu.
Witamy Państwa w naszym środowym widoku z K2, gdzie jest bardzo wysoka. Staramy się spojrzeć na polską politykę, w której zazwyczaj brodzimy zanurzone, nawet nie po pas chyba, tylko po szyję.
Peryskop.
Dokładnie, to jest taki moment oddechu cotygodniowy, który staramy się Państwu i sobie sprokurować, bo on jest bardzo potrzebny. Chciałam, Karolino, zacząć od tego, że składam Ci życzenia najserdeczniejsze. Jedna z najfajniejszych mam, jakie znam.
O, bardzo dziękuję.
Bardzo cię mocno, mocno pozdrawiam z okazji Twojego święta.
Bardzo, bardzo dziękuję i ja też mogę Ci tylko i wyłącznie odwzajemnić te słowa. I też Ci życzyć wszystkiego najlepszego i też wszystkim mamom.
Tak, wszystkim mamom wszystkiego najlepszego od nas. Mamy nie są wcale wbrew pozorom wszystkiemu winne złemu na świecie, chociaż czasami się tak myśli. Dzisiaj jestem bardzo przejęta i podekscytowana, bo zaczynamy nowy cykl w naszym podcaście. Postanowiłyśmy z Karoliną porozmawiać z kobietami, które w Polsce zdecydowały się zajmować profesjonalnie polityką. No i zobaczymy, kim są polskie polityczki i jak to zrobić, żeby więcej kobiet zechciało się w politykę aktywnie włączyć. Dzisiejszy cykl zaczniemy od spotkania ze wspaniałą gościnią Barbarą Nowacką, ale to za chwilę się połączymy z Barbarą Nowacką. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to chciałam powiedzieć, że dzisiejszy nasz odcinek wydaje Aleksandra Sawa, że dzisiaj zaczniemy od polityki aktualnej, bo mam do Ciebie, Karolina, dwie sprawy, o które Ci chciałam zapytać. Jestem bardzo ciekawa Twojego zdania, a potem przejdziemy do rozmowy z gościnią. Po pierwsze, chciałam Cię zapytać, no bo jak się zastanawiałam, co się wydarzyło w ciągu tego tygodnia, kiedy się nie widziałyśmy, no to przede wszystkim dwie ważne sprawy. Po pierwsze, kwestia białoruska i porwanie samolotu przez białoruskie służby oraz aresztowanie Ramana Pratasiewicza z kanału Niechta. No a druga rzecz, o którą Cię będę chciała później zapytać, to jest już nasze polskie podwórko. Zaczęłyśmy o tym rozmawiać trochę w zeszłym tygodniu. To jest kwestia najnowszego wywiadu, którego udzielił prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Marian Banaś. Ale zanim wrócimy do Polski, to chciałam Cię zapytać, jak Ty patrzysz na tę sytuację białoruską? Jak to odczytujesz w kontekście międzynarodowym? Jak myślisz, jakie to będzie miało konsekwencje dla relacji polsko-białoruskich, dla relacji Białorusi z Unią Europejską, dla relacji Białorusi z Rosją, no i oczywiście dla relacji Unii Europejskiej z Rosją?
No to wiesz, ja bym może powiedziała tak króciutko, że jeżeli chodzi o samą Białoruś, to bardzo dużo się zmieniło w ciągu ostatniego roku, dlatego że Białoruś przez bardzo wiele lat była po prostu uważana za takie państwo, w którym nic się nie zmieni, ci Białorusini to właściwie im to nie przeszkadza, tam mają dyktatora, on rządzi i na dobrą sprawę w porównaniu z Ukraińcami, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Ale właśnie mniej więcej od roku, jeżeli chodzi o światową opinię publiczną, to Białoruś zaistniała jako takie kolejne państwo, które puka tam od tej wschodniej granicy Unii Europejskiej i mówi, słuchajcie, my też chcielibyśmy mieć takie standardy. Dla mnie to jest zawsze niesamowicie poruszające, wstrząsające. To znaczy ja pamiętam, że jak były demonstracje na kijowskim Majdanie, to myślałam, że tam są prawdziwi obrońcy Unii Europejskiej. Tacy, którzy jeszcze cały czas mają te wielkie ideały demokracji i praworządności w głowach, podczas gdy my, już je mając, bardzo często o nich zapominamy, bo oddychamy nimi tak jak takim świeżym powietrzem. No i ta Białoruś właśnie się stała też takim nowym miejscem, gdzie się pojawiło tego rodzaju właśnie myślenie, tego rodzaju aktywizm. To uważam, że niesamowicie dobrą, wielką zmianę. Natomiast niestety jednocześnie to współgra z tym, że no cóż, Władimir Putin traci cierpliwość. Wszyscy widzimy, co się dzieje z Nawalnym. Cała ta historia rozprawienia się właściwie z Nawalnym, który postanowił wrócić do Rosji. Teraz z kolei właściwie mam wrażenie, że reżim białoruski naśladuje. To znaczy, że to jest dokładnie taka sama rozprawa jak z Nawalnym. No i ja Ci muszę powiedzieć, że ja się obudziłam w ten poniedziałek i jak posłuchałam trochę mediów, to pomyślałam sobie, ojej, w Polsce rząd prowadzi politykę zagraniczną, ale rząd nie prowadzi polityki zagranicznej. Jest mi z tego powodu jakoś tak dojmująco smutno. A Tobie?
Wiesz co, myślę sobie, że to, że odmówiono Ramanowi Pratasiewiczowi azylu politycznego w Polsce, o który się ubiegał, trudno nazywać w ogóle, bo to było przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwane niedopatrzeniem. To nie jest niedopatrzenie. To jest bardzo, bardzo poważny błąd. Błąd, który będzie miał konsekwencje na bardzo wielu poziomach, bo nie tylko tym najważniejszym ludzkim, czyli życia i zdrowia Ramana Pratasiewicza, który w tej chwili przebywa w więzieniu i jest z ogromnym prawdopodobieństwem torturowany przez władze białoruskie, ale to będzie miało ogromny wpływ też na pozycję Polski na arenie międzynarodowej, bo Polska mogła coś zrobić i tego nie zrobiła. I to nie jest pierwszy raz, kiedy w tych relacjach wschodnich popełniamy właśnie błędy, które są absolutnie niewybaczalne i w żadnym razie nie powinny mieć miejsca. Tym bardziej, że samolot Ryanair, który został porwany, to jest samolot zarejestrowany w Polsce, także chociażby również z tego powodu reakcja Polski powinna być tutaj bardziej wyrazista. To, co jest nieco pocieszające, to, że właściwie na tym poziomie takich ogólnych protestów polscy politycy byli wszyscy razem i tutaj jakoś przez chwilę przestali się ze sobą spierać i mówili jednym głosem. Pytanie, na co to się przełoży, jeżeli chodzi o konkrety? Ja myślę, że więcej o sytuacji w Białorusi, jeżeli Państwo są nią zainteresowani, będzie można usłyszeć w piątek w podcaście Jakuba Bodzianego tutaj w Kulturze Liberalnej, bo Jakub będzie rozmawiał z ekspertami zajmującymi się właśnie polityką wschodnią i specjalizującymi się w relacjach z Białorusią. I ja wobec tego wrócę na chwilę do Polski, Karolina. Marian Banaś, prezes NIK-u, udzielił stacji TVN24. To ważne, że tej akurat stacji, bo to jest stacja, która ujawniła nielegalne interesy prowadzone w kamienicy Mariana Banasia wcześniej, nieścisłości w jego oświadczeniach majątkowych itd., itd. I dla tego samego kanału Marian Banaś zdecydował się udzielić rozmowy długiej, no w której odpowiadam na pytania dziennikarzy dotyczące, można powiedzieć, całokształtu. I z jednej strony ta rozmowa miała charakter bardzo szczery. W pewnych momentach była nawet nieco wzruszająca, zwłaszcza w tym, kiedy Marian Banaś mówił o tym, że mieszka w kawalerce, wstaje bardzo wcześnie, rano, chodzi spać bardzo późno, przez cały dzień zajmuje się naprawianiem Polski, w związku z tym nie zauważył, że partia, z którą współdziała, łamie konstytucję. No i tam jest wiele takich momentów, kiedy Marian Banaś oskarża ministra Kamińskiego na przykład, kiedy mówi niepochlebne rzeczy o służbach. Takich momentów, które no, później przełożyły się na to, że Marian Banaś złożył doniesienie do prokuratury w sprawie popełnienia przestępstwa przez premiera Morawieckiego, ministra Sasina i wiceministra Dworczyka. Przestępstwa są związane z nielegalną organizacją wyborów w Polsce, tych ostatnich wyborów prezydenckich. Jak ty na to patrzysz? Czy to jest, bo są dwie interpretacje. Pierwsza jest taka, że Marian Banaś wybił się ostatecznie na niepodległość, jest nieustraszony, no i właściwie wraca ten przymiotnik kryształowy. A druga wersja jest taka, że to jest po prostu dalszy ciąg sporów w politycznej rodzinie i takie publiczne przeciąganie liny, publiczna walka o wpływy. To, co się działo wcześniej jako walka buldogów pod dywanem, zaczęło być po prostu widoczne.
A to nam się polityka ustawiła. Kryształowy Marian Banaś naprzeciwko teflonowego PiSu, prawda? Ale myślę sobie o tym, że no, mamy chyba takich obrońców praworządności, na których zasłużyliśmy. Jakoś tak pomyślałam ze smutkiem. To znaczy, że właściwie można byłoby marzyć o tym, żeby jako obrońcy polskiej praworządności występowały osoby z takim dorobkiem jak Adam Bodnar. No ale zamiast tego mamy właśnie sytuację, w której w państwie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, ze względu na to, że nastąpiła dramatyczna prywatyzacja tego państwa, w obronie praworządności występuje Marian Banaś wtedy, kiedy to właściwie pasuje. To znaczy, że argument z tego, że coś było nielegalne i że trzeba coś rozliczyć, jest właściwie takim argumentem, który jest używany wyłącznie wtedy, kiedy interes temu sprzyja. Dlatego, że wiesz, ja nie jestem w stanie ocenić na dobrą sprawę, jaka będzie na dłuższą metę rola Mariana Banasia, czy opozycja będzie w stanie to jakkolwiek wykorzystać. Jest jej bardzo zresztą trudno ze względu właśnie na te nieuczciwe posunięcia pana Banasia, które ujawniał właśnie TVN24. Wreszcie, czy Marian Banaś naprawdę postępuje w tej chwili w sposób suwerenny, czy też po prostu usiłuje załatwić swoją własną sprawę, to znaczy, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy generalnie rzecz biorąc dał spokój jego prywatnym sprawom. Nie jesteśmy w ogóle w stanie zobaczyć. Ja mam takie poczucie poruszania się we mgle, tylko to mi się niestety znowu kojarzy źle, bo kojarzy mi się z rapującym prezydentem Dudą.
No, trudno o gorsze skojarzenie, tu się muszę z tobą zgodzić. Ja sobie myślę, jak słuchałam wczoraj Mariana Banasia, to pomyślałam o tym, że on wręczył właśnie odbezpieczoną strzelbę, z której Zbigniew Ziobro może wreszcie zastrzelić premiera Morawieckiego tak naprawdę, no bo zgłoszenie tutaj do prokuratury to jest oddanie losu Morawieckiego w ręce Ziobry. I oczywiście zdanie w tej sprawie na pewno będzie miał również Jarosław Kaczyński. Pytanie, czy zechce bronić Mateusza Morawieckiego dalej, czy też, jak robił to już wiele razy w historii swoich rządów, uzna, że ten zderzak się po prostu zużył. I też wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że te szczere wyznania i oskarżenia ze strony Mariana Banasia akurat się zbiegają w czasie z ujawnianiem kolejnych informacji na temat majątku premiera Mateusza Morawieckiego. I właściwie doszłam wczoraj do takiej konkluzji, że połowa mieszkań w Polsce prawdopodobnie należy do pana Obajtka, a druga połowa do pana Morawieckiego. Można się tylko zastanawiać, w jakim mieszkaniu mieszkamy i czyje ono jest. Ale już tak mówiąc serio, myślę, że tutaj obserwujemy coś, no co jeszcze w takim wymiarze nie miało miejsca. Znaczy gigantyczny kryzys w łonie sił rządzących i to przeciąganie liny między Gowinem, Ziobrą, Kaczyńskim, to jest walka o wpływy. Pytanie, jak tutaj relacje będą wyglądały, bardziej mnie interesują relacje między Zbigniewem Ziobrą a Mariuszem Kamińskim niż cokolwiek innego na tym etapie, bo wydawać by się mogło, że oni jednak ze sobą współpracują, a tu by się okazało, że Banaś oskarża Kamińskiego, ale jednocześnie, zobacz, nie ma żadnych uwag co do tego, co robi Zbigniew Ziobro, bo tego nie widział, no bo dużo pracował, bo był zajęty uszczelnianiem luki VAT-owskiej.
Istny protestancki przedsiębiorca rodem z książek Maxa Webera. Pamiętasz, jak w Etyce protestanckiej i duchu kapitalizmu Weber opisuje takiego ciężko pracującego od świtu do zmroku człowieka, który wyłącznie pracuje na chwałę, prawda, Bożą i właściwie niczego poza tym nie widzi. I tutaj widzimy, jaka ilustracja.
No tylko, że wiesz, jeszcze jest jeszcze lepiej, bo ten przedsiębiorca weberowski pracował dla siebie, a Marian Banaś dla Polski. Więc widzisz, to jest ta zasadnicza różnica, przynajmniej tak to brzmi w narracji Mariana Banasia. Dobrze, ja myślę, że teraz jest ten moment, kiedy z okazji Dnia Matki, i uważam, że to jest w ogóle super, że nam się tak udało z tą datą trafić, porozmawiamy z pierwszą polityczką, matką, Barbarą Nowacką, przewodniczącą ugrupowania Inicjatywa Polska. Inicjatywa Polska należy do Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystkiego dobrego z wiadomej okazji nam wszystkim.
Wszystkiego dobrego dla ciebie również. Bardzo się kłaniamy nisko i bardzo cieszymy się, że zechciałaś przyjąć nasze zaproszenie. I chciałyśmy cię zapytać na początku, bo tutaj w naszym tytule pojawiła się takie sformułowanie, które dzisiaj zresztą było dyskutowane szeroko w gronie wewnątrzredakcyjnym Kultury Liberalnej, o męskich rekinach. Za tym stoi taka teza, że świat polityki w Polsce to jest świat zdominowany przez mężczyzn. No i chciałam cię zapytać na początek, czy ty się zgadzasz z taką tezą? A jeżeli tak, to dlaczego tak jest i na czym by te męskie zasady w polityce miały polegać, ale może jeszcze ciekawsze jest to, na czym by miały polegać kobiece zasady, jeżeli w ogóle taki podział ma sens.
Po pierwsze, super, że robicie taki cykl. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę go otworzyć. To w ogóle dzisiejszy dzień jest dla mnie super wyjątkowy, bo poza tym, że Dzień Matki, to wszystkie świętują, to jeszcze są urodziny mojej córki. Więc w ogóle pełna ekscytacja, jak to ważne i jak bardzo zmienia w życiu. Natomiast odpowiadając na wasze pytanie, po pierwsze, mam smutną konstatację, że niestety nie tylko w Polsce tak to wygląda. Że my jesteśmy trochę poniżej standardów zachodniej Europy, ale wcale nie jesteśmy bardzo różne. Polityka niestety w większości krajów jest męska. Są oczywiście te wspaniałe przypadki, chociażby Skandynawii, gdzie coraz więcej kobiet do władzy dochodzi i pokazują, na czym może polegać polityka żeńska. To wielki komplement dla panów polityków, szczególnie współczesnej polskiej polityki, że są rekinami. To powiem wam, że przyjemność im sprawiacie, bo niestety w większości to jest, takie mam czasami wrażenie, dosyć marne, co się dzieje. Jest samiec alfa, i wokół niego słabi ludzie płci obu, natomiast faktycznie większość mężczyzn, to mówię w tej chwili patrząc na obóz rządzący, który dominuje scenę polityczną. Chyba jesteśmy jedynym takim krajem, w którym w Europie, w Unii Europejskiej, w którym jest jedna jedyna pani minister, gdzie prawa kobiet zamiast się poszerzać i kobiety zdobywać więcej pozycji zawodowej, możliwości, kariery, bezpieczeństwa, mają te prawa odbierane. To nie ma takiego przypadku na świecie. A teraz czym jest ta męska polityka? Czy żeńska mogłaby być inna? No jest to walka testosteronu, jest to walka o dominację nieustającą. My może byśmy umiały lepiej ze sobą współpracować, bardziej włączać, słuchać drugiego człowieka, niż koniecznie chcieć za wszelką cenę w każdym małym kroku wybrać. Omawiałyście przed chwileczką historie związane z Banasiem, z Ziobrą. No przecież to jest cały czas taka walka tych wszystkich facetów, to jest też walka na takie nieporozumienie, tylko złapanie i przyszpilenie drugiego. I gdyby oni się dogadywali, to wtedy PiS byłby znacznie stabilniejszy. Nie dogadują się, bo poza ambicjami, wpływami, takimi ambicjami stricte politycznymi, osiąganie wpływów, rządzą nimi też ego. I te rzuty Ziobry są tylko walką o supremację, o schedę po Kaczyńskim, o to, który z nich lepiej się pokaże i być może szybciej zagarnie wpływy. Czy kobiety byłyby inne? Można porównać z rządami, kiedy byśmy miały rządy realnie niezależnych polityczek. I tylko wtedy trzeba to popatrzeć na Niemcy. Czy Angela Merkel rządzi inaczej? No rządzi trochę inaczej. Potrafiła w sytuacjach kryzysowych znaleźć empatię, czyli na przykład w czasie kryzysu uchodźczego. Absolutnie niespotykana rzecz. Poszukać w takim złym świecie pełnym agresji właśnie dobra i empatii. Skończyło się to, jak wiemy, również dla niej nie najlepiej. Theresa May, czy potrafiła? Ja nie wiem, na ile była niezależna, bo w trudnej sytuacji. Znowu, Jacinda Ardern tak potrafiła, jeżeli mówimy o dobrych przykładach, właśnie spojrzenia na świat nie tylko przez pryzmat walki ego, to wydaje mi się, że dzisiaj Jacinda Ardern jest tym przykładem tej innej polityki prowadzonej przez kobiety, czyli poszukiwania rozwiązań społecznych, może mniej efektownych, a znacznie bardziej efektywnych. No ale do tego potrzebne są kobiety u władzy i to w dodatku niezależne. Bo zależne kobiety u władzy, no to widzieliśmy poprzednio panią premier, zdjętą od tak jednego dnia. Nikt po niej nie zapłakał.
Ja się tak zastanawiam z drugiej strony, bo dla mnie ta sprawa jest jakoś strasznie skomplikowana. To znaczy, z jednej strony samo to, żeby po prostu mężczyzn zamienić na kobiety, to mnie to nie przekonuje, dlatego że zastanawiam się wtedy zawsze, no dobrze, ale czy natura męska, ludzka męska jest tak kompletnie inna niż ta natura ludzka żeńska? I dochodzę do wniosku, to chyba różnorodność jest najważniejsza. Tylko żeby ta różnorodność zaistniała, to trzeba więcej tych kobiet. No bo w oczywisty sposób rozmawiamy o krajobrazie politycznym, który jest zdominowany przez mężczyzn. A pewnie żadna dominacja nigdy nie jest dobra. Ale teraz, żeby dodać łyżkę dziegciu do tego, co zostało powiedziane, to zapytam tak, a czy istnieją rekinki w polityce? To znaczy Madeleine Albright kiedyś powiedziała takie słynne zdanie, że jest takie specjalne miejsce w piekle dla kobiet, które nie chcą pomagać innym kobietom. I zastanawiam się, czy tak też trochę jest. To znaczy, że te silne kobiety, które są w polityce, którym się w końcu udaje w tej naszej zdominowanej przez mężczyzn polityce, że one są niechętne do tego, żeby ciągnąć kolejne kobiety, dobre, kompetentne, mądre, empatyczne, tylko tak jakby bronią swojej pozycji.
Prawda jest taka, że różnie bywa. To nie jest dobra wiadomość, bo bywa tak, że faktycznie kobiety rywalizują między sobą. Jest kobiet bardzo mało i w pewnym momencie wmówiono gdzieś, skutecznie bardzo, że skoro mamy już ten system kwotowy, to kobiety muszą między sobą o te 30% walczyć. I niestety to się bardzo często wydarza, że rywalizacja nie jest prowadzona wspólnie o wyższe miejsca na listach, o większe wpływy, tylko między sobą, żeby być tą pierwszą, tą w pierwszej trójce, tą w tych 30%. No tak się dzieje, jak się nie widzi wspólnoty interesów. I takich kobiet oczywiście też jest dużo. No, można właśnie o nich mówić, że to strażniczki patriarchatu, bo też dla wielu to jest bardzo korzystne bycie tą jedną, jedyną. Tylko to się zmienia. Powiedziałaś o tej empatii, to jest w ogóle o różnorodności. Różnorodność absolutnie jest fundamentalna. Ale czym się różnią mężczyźni? Wydaje mi się, że to nie jest kwestia natury, tylko kwestia kultury i doświadczenia życiowego. I stąd potrzeba więcej kobiet, bo z innym doświadczeniem życiowym w to życie społeczno-polityczne będziemy wchodziły. Jeżeli my będziemy umiały wokół siebie stworzyć właśnie klimat współpracy, wspierania się kobiet, nie eliminowania się wzajemnie, to i to wpłynie i na ilość kobiet w polityce, i na jakość relacji, a z drugiej strony jakość rządzenia i załatwiania interesów, tych wspólnych interesów grupowych. My paradoksalnie, bez względu na poglądy, mamy bardzo wiele interesów wspólnych, bo doświadczenia życiowe kobiet i doświadczenia życiowe mężczyzn są bardzo różne. Oczywiście też świat się zmienia i się bardzo wyrównuje, to znaczy zobaczcie, jak przez ostatnie powiedzmy 30-40 lat porównajmy naszych partnerów i mężów z naszymi ojcami albo jeszcze krok dalej z naszymi dziadkami. Jak oni są inni, jak ojcostwo stało się istotnym elementem męskości, jak chęć bycia z rodziną bardzo się zmieniła, a z drugiej strony jak kobiety nabrały w dużej mierze siły na tyle, żeby walczyć z przemocą domową, która coraz mniejszym jest tabu na szczęście, albo o siebie na rynku pracy. Jak wiele tych kobiet na przestrzeni bardzo krótkiej, no bo te 100 parę lat praw wyborczych i tak uczciwie mówiąc te 30 parę lat transformacji, no to pokazują, jak my żeśmy wysoko zaszły, chociaż wiemy, że to nie jest jeszcze to miejsce, w którym chcemy być, jeszcze trzeba poszerzać, ale przy tym różnorodnym doświadczeniu, czy będzie lepiej, jak będą rządziły kobiety same? Pewno byłoby zupełnie inaczej, ale też nie sądzę, żeby 100-procentowo lepiej. Natomiast byłoby znacznie sprawiedliwiej, gdybyśmy tymi doświadczeniami się wymieniali, tą perspektywą życiową, wrażliwościami, doświadczeniem. To samo dotyczy też grup wiekowych. Ja nie chcę rządów samych starców, ani samych młodzieniaszków, bo to też nie przyniesie wszystkich możliwych perspektyw, które są potrzebne przy dobrym myśleniu o państwie. A ja jako socjaldemokratka absolutnie uważam, że tym fundamentem, wokół którego się ludzie skupiają i powinno być trzonem życia, jest takiego społecznego, państwowego, jest sprawnie funkcjonujące, przyjazne państwo.
Ale powiedz, bo to państwo nie jest ostatnio bardzo przyjazne dla kobiet. Można powiedzieć, że...
Ostatnio?
Żyjemy, wiesz, w czasach tych ostatnie 6 lat, to jest czas, kiedy do głosu doszły ekstremizmy i zostały przez państwo przyjęte jako oficjalna polityka. To jest zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej, to chociażby informacja z zeszłego tygodnia o usunięciu z listy leków refundowanych 2 preparatów na raka piersi. To jest taka antykobieca polityka, powiedziałabym, bardzo szeroko idąca. To jest niszczenie edukacji. To są takie rzeczy, które bardzo w kobiety uderzają. To są groźby wypowiedzenia konwencji stambulskiej. To są różne kolejne pomysły takich ugrupowań czy grup jak Ordo Iuris i tak dalej. Kobiety pokazały w tym wszystkim, że są w stanie stanowić realną siłę polityczną. Pewne rzeczy powstrzymałyśmy, innych nam się nie udało. Ale powiedz, czy można byłoby, czy widzisz jakieś sposoby bycia siłą sprawczą jednak w tym wszystkim, co się dzieje? Co kobiety mogą zrobić, żeby powstrzymać rządzących przed tą potwornie antykobiecą polityką?
Kłopot jest taki, że ci rządzący za swój główny cel polityczny, jeden z głównych celów politycznych, przyjęli taką totalną reformę społeczną polegającą na cofnięciu czasu. Tak mniej więcej do wieków średnich, jeśli idzie o rolę kobiet. To im się nie uda, to jednego możemy być pewne, że oni są w stanie uprzykrzyć nam życie przez kilka lat. Dla niektórych kobiet będą to dramaty, tak jak właśnie dla dziewczyn, które w tej chwili wiedzą już, że ciąża jest poważnie zagrożona, że płód jest trwale i nieodwracalnie uszkodzony, a pan Kaczyński informuje, żeby sobie wyjechały. Co w ogóle, no gdzieś patrzę, wicepremier mówiący do obywatelek, że średnio rozgarnięta pojedzie sobie do Czech. Już samo to jest niedopuszczalne w myśleniu właśnie o tym, czym jest państwo, no ale też jaka arogancja do biednych. Oni prawi i sprawiedliwi mówią, to sobie pojedź, a jak cię nie stać, no to siedź z nami, twoimi oprawcami na co dzień. Jeszcze do tego to określenie średnio rozgarnięta osoba, no generalnie bardzo wykluczające. I pytasz o możliwości wyjścia. No jesteśmy realną siłą polityczną, bo przecież pierwszy zamach na prawo do aborcji, nawet w tak fatalnej formie, jakiej on funkcjonował w Polsce, to jest 2016 rok. I tu się udało przeciwstawiać. Niestety po wyborach parlamentarnych w 2019 oni uznali, że teraz idą. Teraz idą po kobiety, teraz idą po młodzież i robią sobie tę swoją taką kontrreformację przedziwną, cofnięcie nas w czasie. Tylko po pierwsze, oni chyba nie widzą, że świat się bardzo zmienił. jeżeli by przyjrzeli się tym protestom, to by widzieli, że protestowały kobiety w mniejszych miasteczkach. Że zwolenniczki PiSu też nie są zwolenniczkami ich drakońskiego prawa. A wycofywanie się z konwencji stambulskiej znowu uderzy w najbiedniejsze kobiety. I my możemy po pierwsze dążyć do tego, żeby wygrać z nimi wybory. To jest odpowiedź polityczna. Żeby wygrać z nimi wybory, trzeba mieć silną opozycję. A żeby mieć silną opozycję, opozycja potrzebuje dwóch rzeczy. One brzmią łatwo, są potwornie trudne. Potrzebuje nie kłócić się między sobą, a szukać między sobą porozumienia, nawet kiedy to byłoby potwornie trudne. A z drugiej strony potrzebuje pozytywnej wizji. Jedną z tych pozytywnych wizji można zobaczyć właśnie wśród kobiet, które chcą budować świat inny niż proponuje Kaczyński. Polki wcale nie chcą powrotu do roku 2008-2005. My chcemy iść dalej. Chcemy być wolniejsze, pewniejsze, bezpieczniejsze niż byłyśmy. I patrząc na te nasze córki, w tym moją Zofię, dzisiaj solenizantkę, myślę, że dla niej ten świat już będzie zupełnie inny. Ona już ten świat będą sobie zagospodarowywać. Będą musiały zwalczyć, ale z chłopakami też świadomymi, przeszkody ideologiczne budowane. No tylko teraz oni tego jeszcze nie zrobią, bo tak jak i wasze dzieci, to są wczesne nastoletnie raczej osoby niż osoby, które będą w stanie ten świat już dzisiaj przebudowywać, ale trzeba im otwierać przestrzeń i dla nich przygotowywać odsunięcie tamtych od władzy, co nie może się opierać tylko na tym, że my mówimy, tej partii nie lubimy, z tamtymi nie rozmawiamy, na tych się gniewamy, pamiętamy sobie cały rachunek krzywd, plus nie zgadzamy się programowo, a w dodatku nie mamy żadnego pomysłu, co my chcemy dalej. Wydaje mi się, że tutaj jest wielka rola kobiet, różnych bardzo, z mniejszych miasteczek, z różnym doświadczeniem życiowym, do opowiedzenia naszych marzeń. Bo też nie chcemy tego świata, gdzie ta dominacja męska, chociażby w polityce, chociażby w mediach, chociażby w nauce, czyli obszarach wam bardzo bliskich, była taka, jaka była. Bo jak spojrzymy sobie, nie wiem, na uczelnie wyższe, no to 15 lat temu znacznie mniej kobiet, teraz coraz więcej. Spojrzymy na media, nadal katastrofa, no ale mimo wszystko coraz więcej publicystek, ekspertek, polityczek pojawia się w przestrzeni publicznej.
Coraz większą też się na to zwraca uwagę, żeby właśnie zadbać o parytety, zadbać o to, żeby nie było debat, w których uczestniczą tylko mężczyźni. To też jest taki ważny trend.
Ja chciałam tylko jedną uwagę właściwie zrobić, że tak myślę sobie o tym wkluczaniu i wykluczaniu. I myślę, jak czytam tę uwagę Jarosława Kaczyńskiego na temat tego, że średnio rozgarnięta osoba może pojechać i zrobić aborcję za granicą, to przypominam sobie panią Józefę Hrynkiewicz, która nikomu innym jak protestującym lekarzom, rezydentom powiedziała, niech jadą za granicę. I to jest coś, co mnie w naszym kraju jakoś tam bardzo niepokoi. To znaczy taka chęć do tego, żeby ci, którzy są akurat inni, mają jakiś inny interes polityczny, mają inne zdanie, chcą protestować, żeby mówić im, no to wyjedźcie. Podczas gdy przecież siła takiego kraju, jak nasz, szczególnie takiego kraju, który też jest dotknięty brain drain, który jest oczywistym i mocnym zjawiskiem w Unii Europejskiej i nie tylko w Unii Europejskiej, bo także jest brain drain na przykład pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Więc na dobrą sprawę siłę kraju buduje się przez wkluczanie. Niezależnie od tego, czy mowa o osobach innej płci, czy innej orientacji, czy innych poglądów, czy wreszcie innej opcji politycznej. I to mnie jakoś tak bardzo, bardzo niepokoi i tylko mam nadzieję, to też jest trochę takie wyrażenie nadziei, trochę może szpila pod kątem opozycji, to znaczy, czy opozycja jest w stanie rzeczywiście tę Polskę wkluczającą zbudować. No ale to już jest pytanie poza tym tematem kobiecym oczywiście, może nie na dzisiaj.
A propos tematu kobiecego, to słuchajcie, ja tutaj zbliżamy się do końca i my zawsze, Basiu, mamy taki element naszego programu, który nazwałyśmy głupotą tygodnia. Czasami mamy klęskę urodzaju i trochę tak było w tym tygodniu. Na szczęście poruszyłyście temat słynnej wypowiedzi, czyli kolejnego niech jadą, tym razem w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego. Mamy też na szczęście jedną jeszcze głupotę tygodnia. Otóż w poniedziałek, po tym co się wydarzyło w Białorusi, pod przedstawicielstwem Unii Europejskiej odbyła się demonstracja, w której wzięli udział eurodeputowani, białoruscy działacze I podczas tej konferencji wystąpiła również Jana Szostak, białorusko-polska aktywistka. Ja dodam od siebie, bo jakoś mnie to uwiera, że Jana się cały czas źle przedstawia. Jana jest absolwentką Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zrobiła genialny dyplom, bardzo szeroko dyskutowany i nagradzany, gdzie zaproponowała, żeby zamiast słowem uchodźca, które jest obarczone takimi różnymi konotacjami, użyć polskiego słowa nowacy, bo nowacy to też przecież właśnie są uchodźcy. Jej prace były wystawiane właściwie wszędzie. W tej chwili jest doktorantką na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i od wielu lat walczy o widzialność właśnie uchodźców, przede wszystkim zza wschodniej granicy. I Jana wystąpiła z takim przejmującym przemówieniem podczas tego spotkania i ogłosiła coś, co robi już od wyborów, od tych wyborów ostatnich w Białorusi sfałszowanych, czyli minutę krzyku. I to nie była pierwsza minuta przekrzyczana przez Janę od tamtego czasu, bo Jana regularnie krzyczy za Białoruś, bo mówi, że minuta ciszy to jest w tym wypadku za mało. I Jana krzyknęła również podczas tej demonstracji i potwornie mnie zabolało to, co zrobiła Anna Maria Żukowska, która na swoim Twitterze, pokazując zdjęcie Jany Szostak, napisała, że Janie nie chodziło chyba tak naprawdę o Białoruś, ponieważ bardziej ważne było, nie wiem, pokazanie się w wyzywającym w opinii pani Żukowskiej stroju. Jak byście skomentowały ten komentarz? To znaczy nie zachowanie Jany, tylko zachowanie pani Anny Marii Żukowskiej, bo to ono jest dla mnie absolutnie głupotą, jakąś chyba taką też wrednością tygodnia. Wasiu?
Mi strasznie smutno w ogóle to czytać, wszystko co się działo i w tym komentarzu, i w wielu innych. Dzisiaj ja nie wiem, jak można mieć sobie tyle oziębłości i okrucieństwa, by nie widzieć tego, co się dzieje, słuchajcie, 400 kilometrów od nas. To się dzieje tuż obok, to się dzieje często bliżej niż do drugiego końca Polski, gdzie kobiety i mężczyźni są bici, gwałceni, torturowani, prześladowani, ich najbliżsi zastraszani. Europa wyraża zaniepokojenie głębokie, a polscy politycy również potrafią z tego drwić. Ja mam nadzieję, że Lewica już jakiś czas temu zapowiedziała szkolenie antydyskryminacyjne i że niestety trafią też na to szkolenie kobiety, które do tej pory wydawałoby się rozumieją, że kiedy krzyczymy ręce precz od naszych ciał, oznacza to nie tylko prawo do bezpiecznej, legalnej aborcji, ale to, że tego, jak wyglądamy i co robimy, nie komentuje się i nie krytykuje, bo to jest kawałek naszego wyboru i naszej tożsamości. A już w szczególności kobiety, które mówią sobie feministki, tego robić nie powinny. Tam absolutnie krzyczy o szkolenie. Ale zanim wam oddam głos, muszę się odnieść do Karoliny i do jej wcześniejszej wypowiedzi. Jak mówiłaś o Polsce, o tym ich niech jadą.
Prawdziwa polityczka. Powiesz nam teraz, że opozycja ma pomysł na to, jak to zrobić.
Nie. Powiem wam, że opozycja oczywiście musi pracować, musi wygrać wybory i musi się uczyć włączać. I wydaje mi się, że coraz lepiej trzyma, no poza tym głupim tweetem, trzyma te standardy. Ale wydaje mi się, że oni po prostu nie chcą takiej Polski, o jakiej ty mówisz. Że to jest naprawdę wojna nie partii politycznych, tylko wojna na światy. I oni po prostu nie chcą innych, nie chcą różnorodnych, nie chcą w kryzysie. Nie chcą uchodźców, nie chcą samotnych matek, nie chcą ludzi realnie ubogich, nie chcą bitych kobiet, nie chcą kobiet z problemami z ciążą, nie chcą również często osób niepełnosprawnych i starszych. Oni nie budują żadnej inkluzywności, wręcz przeciwnie, to ich niech jadą jest pomysłem dokładnie na zamkniętą politykę polską i naprawdę źle się dzieje, już nawiązując do tego tweeta, że dołącza się ludzi z przyzwoitej strony sceny politycznej, że oni się sami podłączają pod taki prawacki hejt, który miał miejsce właśnie po tym krzyku, to wyśmiewanie absolutnie okrutne. Jeżeli ktokolwiek wie, co się dzieje na Białorusi, to nie trzeba dużej wyobraźni, żeby myśleć o tym. 400 kilometrów dalej. 400.
Karolina?
Ja sobie myślę tak w kontekście tego, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, że to jest naprawdę wielkie wyzwanie dla opozycji, że rządy populizmu są wielkim wyzwaniem dla opozycji, że ja mam nadzieję, że ona wyjdzie z tego wzmocniona, ale pamiętam cały czas taki esej Marcina Króla w którym on pisze, że rządy autorytarne, w naszym przypadku rządy o pewnym rysie autorytarnym, że one psują także opozycję. I nie mówię tego po to, żeby krytykować, mówię to po to, żeby powiedzieć, że to jest wielkie wyzwanie, że to jest naprawdę taka powaga sytuacji, z której naprawdę warto, żebyśmy sobie zdawali sprawę. No a o tym tweecie i o tym proteście, no to może tylko jedno zdanie. Posłuchajcie, ciało jest używane w różnego rodzaju protestach politycznych od kilkudziesięciu lat, w sposób bardzo świadomy. Już w tej chwili te demonstrantki Femenu to wydają się w ogóle tutaj nestorkami, które używały swojego ciała po to, żeby zwrócić uwagę na sprawę polityczną, sprawę wolności. I tak sobie myślę, że przypuszczam, że ten protest był bardzo świadomie skonstruowany i nie ma co dopisywać do tego jakichś takich tweetów, które zakładają jakieś ukryte znaczenia. Mamy prawo konstruować protesty w bardzo różny sposób, a tego rodzaju protesty wydaje mi się, że już weszły po prostu do języka polityki. Nie ma w tym nic, co uważałabym za jakoś szczególnie dziwiące. Tylko tyle, że mam nadzieję, że rzeczywiście o Białorusi będziemy rozmawiać dużo i głośno.
Ja jeszcze chciałam dodać, że Jana Szostak od lat realizuje taki projekt, który polega na tym, żeby z przekazem właśnie odnośnie tego, co się dzieje w Białorusi, dostać się do mediów głównego nurtu. W ramach tego startowała na przykład w wyborach Miss i zaszła bardzo daleko. Przeszła całą tę drogę właśnie doskonalenia swojego ciała po to, żeby ono doprowadziło ją na te wielkie sceny i pod te wielkie reflektory, w trakcie których nie chciała mówić o takich ogólnych postulatach, o jakich zazwyczaj mówi się podczas wyborów Miss, ale właśnie o bardzo konkretnych sprawach. Także ja za Janę trzymam kciuki, bo to jest kobieta z wielkim i ważnym planem i z ogromną siłą i determinacją. I no tego, właśnie, myślę, i Anna Maria Żukowska nie odbierze.
Ja jedno zdanie tylko powiem, że bardzo mi pasowało tak jakby do tego, co mówisz, Kasiu, to, co powiedziała właśnie przed chwilą Barbara Nowacka, że przecież to o ciało też chodzi, że tam ludzie, ich ciała są traktowane w sposób wyjątkowo okrutny i właśnie dlatego ten protest, który ma w sobie też element cielesny, jest tak ważny, tak trafny.
Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj troszeczkę nam się przeciągnęło, ale mam nadzieję, że to Państwa nie zniechęciło do nas. Posłanka Barbara Nowacka była naszą gościnią. Bardzo dziękujemy.
Bardzo Wam dziękuję za tę serię przede wszystkim, bo nas, kobiet w polityce, nie ma dużo, a im bardziej jesteśmy widoczne, tym wiele z nas czuje się silniejsze i dostrzegane, a to jest też bardzo istotne.
My się cieszymy, że zechciałaś zainaugurować z nami ten cykl. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Karolina Wigura, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję Wam obu.
Chciałam powiedzieć, że ten podcast można nie tylko oglądać na facebookowym profilu Kultury Liberalnej, ale również na kanale YouTube, na kanale Kultury Liberalnej oczywiście. Można nas słuchać w dowolnej, ulubionej podcastowni, bo tam jesteśmy dostępni. No i oczywiście zawsze na stronie kulturaliberalna.pl też można nas odnaleźć. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że z nami jesteście, że nas oglądacie, że nas wspieracie, że dzięki Wam możemy funkcjonować. Dziękujemy wszystkim matronkom i patronom. Dziękujemy wszystkim, którzy chcą się z nami dzielić nie tylko swoimi środkami finansowymi, ale również uwagą, sympatią i wsparciem. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy w imieniu całego naszego zespołu. No i zapraszam na podcast Jarosława Kujisza, zapraszam na podcast Jakuba Bodzionego. Jesteśmy z Wami właściwie przez cały tydzień. No a co wtorek nowy numer Kultury Liberalnej. Bardzo Państwu dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.